745. Będziemy czytać dzisiaj dalszą część tego drugiego rozdziału, czyli od 8 wiersza do 17. Za chwilę będziemy też mieć wyświetlone to tutaj na zrzutnika. To jest z wersji tysiąclecia, ja przeczytam z wersji Biblii tak zwanej brytyjskiej. Słuchaj, to mój miły, mówi oblubienica. Oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. Mój miły podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka, a oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź, bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały, kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zaromienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, chodź mój miły, bądź jak gazela lub młody jelonek na górach Beter. I po kolei wracamy do 8 wiersza. Słuchaj to mój miły, oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. Cicho, ukochany mój, oto on, oto nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Co mówi ten werset nam o tym? Oblubienica jest w momencie czuwania. Ona mówi, czy to spokój, czy cicho, słuchaj, w zależności od tłumaczenia, bo jest czas czuwania. Wiemy, że w duchowym aspekcie, o czym wielokrotnie Jezus mówił swoim uczniom. Czuwajcie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy ja przyjdę. Nadejdę w momencie, w którym się tego najmniej spodziewacie. Chociaż tego oczekujecie, oczekujecie mojego przyjścia, ale ja przyjdę w takiej chwili, że wszyscy będą zaskoczeni. Dlatego mówił, czuwajcie. I to, co robi tutaj oblubienica w duchowym wymiarze, ona też ma świadomość, dlatego że jest uważna, wyczuwa to, że przychodzi czas Bożego nawiedzenia do jej życia. Dlatego mówi, idzie on. Ma świadomość, że on nadchodzi. Co Jezus powiedział? Minęło już 2000 lat od momentu jego odejścia z ziemi, ale co on powiedział? Że moje przyjście jest bardzo blisko. W duchowym wymiarze, chociaż dla nas to są dziesiątki czy setki nawet pokoleń, to w wymiarze tym duchowym wieczności to jest tylko chwila, krótka chwila. I on wróci. I on powróci. Ale on też mówi tak, ona go widzi i mówi, oto nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Mój miły podobny jest do gazeli, 9 wiersz, lub do młodego jelonka, a oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Ona przyrównuje oblubieńca do młodego jelenia czy gazeli, który jest pełen siły, pełen witalności. I co robi ten jeleń? Wspina się po górach, skacze po pagórkach. Nie ma dla niego przeszkody nie do pokonania. Taki jest nasz Jezus, jeśli chodzi o jego miłości, że jest jak taki właśnie młody jeleń. Biegnie i nie ma góry dla niego nie do przeskoczenia. On skacze. On pokona wszelkie przeciwności, wszelkie góry. Wiecie, że góry często są symbolem czego właśnie? Przeciwności. Wyzwań, które są dla nas przerażające. Jaka wielka ta góra jest. Czy ja dam sobie radę, czy wejdę na tą górę, tak dalej, tak? Na przykład do Zorobabela, kiedy budowano świątynię, prorok powiedział, czymże jest ta góra wobec Zorobabela? Nie lekceważcie dni małych początków, tam jest powiedziane. Nie lekceważcie, nie garćcie dniami małych początków. I tutaj też widzimy nadchodzącą wiosnę, kiedy przychodzi czas wiosny, to jest taki mały początek, że budzi się życie. Ale też widzimy Jezusa Chrystusa, który tak naprawdę nie ma przeszkody, której On nie pokona. On jest właśnie jak taki jeleń, który skacze po pagórkach i który, gdybyśmy mieli sobie wyobrazić w ruchu pieśń nad pieśniami, to się bardzo szybko przemieszcza. Nie jest ociążały w swoich ruchach, tylko wręcz przeciwnie, biegnie. Widzi go na górach, a po chwili już widzi, że gdzie jest, oto już stoi za naszą ścianą. Już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Oblubienica jest w tym momencie w domu, tak? I w 10 wierszu czytamy, mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Ona jest w domu, a Jezus przychodzi i wzywa ją, żeby wyszła z domu. Z jednej strony mamy tu taką bardzo romantyczną scenerię, jak już wiosna, także tak powiem, widać, że buzuje, kwiatki już kwitną, w tym tygodniu były dwa dni takie ciepłe, jakby latem już, po 20 kilka stopni, to już widzę kobierce zawilce w lesie się puściły. Widać, że wszystko aż buzuje, pęczki, nabrzmiały listki już idą, kwiatki tutaj też możecie zobaczyć, śliwy już będą kwitnąć, już kwiaty są nabrzmiałe, niektóre już puściły pęki. I widzimy też to, co że zaraz zakochani wylęgają, tak? Sprzyja romantycznym spacerkom i tak dalej, wiosna. Chce się wyjść na spacer i tak dalej. I mamy tu podobną scenerię. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Kiedybyśmy chcieli spojrzeć do pierwszego rozdziału, to jedne z pierwszych słów, jakie oblubienica mówi do oblubieńca, jest takie. W 4 wersecie pierwszego rozdziału. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. To jest jej prośba. Ty mnie pociągnij za sobą, pobiegnijmy. I oto widzimy, oblubieniec przychodzi i chce spełnić jej prośbę. Chciałaś, żebym cię pociągnął? Chciałaś ze mną pobiec, to teraz chodź. Dlaczego? Bo oto minęła już zima, skończyły się deszcze, ustały, 10, 11, 12 i 13 werset. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał, gruchanie senogarlicy słychać w naszej ziemi, figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Powtarza ponownie swoje wezwanie. W Izraelu są właściwie takie dwie główne pory roku. Lato i zima. Te pory pośrednie, jak właśnie wiosna, jest bardzo krótka, ale też bardzo intensywna. W tym momencie w ziemi izraelskiej zakwitają setki gatunków narcyzów, hiacyntów i tym podobnych kwiatków, czosnków. Te wszystkie kwiaty, które my znamy, które teraz w sklepach możemy kupić, to są z pochodzenia z Izraela. Tak naprawdę ich pierwotne, naturalne występowanie było w ziemi izraelskiej, na Bliskim Wschodzie. I stamtąd one dotarły do nas, te kwiatki, tak? I te łąki, nawet pustynie, te miejsce bardziej pustynne, potrafią się na czas wiosny przemienić w kobierce tak różnokolorowe kwiatów, że to coś pięknego musi być. Coś pięknego. U nas też czasami widzimy, jak na przykład mniszki, te żółte mlecze, tak zwane popularne, jak się zrobią takie żółte pola, czy od rzepaku, czy nawet w lesie, tam gdzie są w tych naszych okolicach zawilce białe, to też takie kobierce się robią. I tu jest powiedziane o tym, że gruchanie senogarlicy słychać w naszej ziemi. Senogarlicy to taki gołąb, który w Polsce też występuje, który przywędrował zresztą z tamtych rejonów do Polski. Taki szary ma tutaj na szyi taką czarną kreskę. Może kojarzycie takiego gołąbka. Pojawienie się senogarlicy oznaczało w Izraelu, że wiosna naprawdę już przyszła. I są też tu wymienione figowiec i latorośl. Trzy rośliny, właśnie te figowiec, czy inaczej figa, która wydała dwukrotnie owoc. Tu jest powiedziane o tym, że figowiec zarumienia już swoje owoce. Wiosną figowiec wypuszcza bardzo wielkie owoce, które są bardzo słodkie. Jest ich mniej, ale są bardzo duże i słodkie. I drugi zbiór, drugi owoc wydawany był jesienią i wtedy tego owocu było bardzo dużo. One były mniejsze już, ale ich było wiele na jednym drzewie. I te i figowiec, i winogrono, i drzewo oliwne to są jakby takie trzy królowe wśród roślin w Izraelu. W Biblii one są, symbolizują szczęście. Prorocy często mówili, że każdy będzie pod swoim drzewem figowym spoczywać. Tak? To jest obraz takiego pokoju i szczęśliwości. Wiemy, że kiedy na przykład winna latorość, kiedy do ziemi obiecanej przychodzili zwiadowcy, to wiecie, że przynieśli winogrona tak ciężkie, mnie sobie to trudno wyobrazić, żeby jedną kiś winogron dwóch ludzi musiało nieść. Wyobrażacie sobie, jak musiała być wielka ta kiś winogron, że dwóch facetów musiało na drągu ją nieść? Jak tylko pójdziecie gdziekolwiek do sklepu, Biedronki czy tam czegokolwiek innego, no widzicie, każde dziecko weźmie sobie kiś winogron. To nie jest nic ciężkiego, także mnie sobie trudno wyobrazić, co to były za kiście, że ludzie musieli je nieść na drągach. Silni faceci. Więc owoc winorośli jest też takim obrazem obfitości ziemi obiecanej. Więc z drugiej duchowej perspektywy, jakby patrząc na to, Jezus przychodzi do jej życia z czasem nawiedzenia, bo przychodzi wiosna. Czyli takie przebudzenie, tak? Przebudzenie całej przyrody do życia, a w duchowym wymiarze, że przychodzi też przebudzenie do życia ludzi. To duchowe Boże nawiedzenie, powiew Ducha Świętego, żeby obudzić ludzi do życia, które jest w Chrystusie Jezusie. I wiecie, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, kilkaset lat ładnych później, to mówił: oto spójrzcie, podnieście wasze oczy i co widzicie? Co wy widzicie, kiedy podniesiecie wasze oczy? Że zboża są gotowe do ścięcia. Że żniwo jest, że przyszedł czas żniwa. I Jezus nie mówił o żniwie takim, że pola są do zrzęcia i trzeba kombajny, czy tam wtedy powiedzmy kosami czy sierpami już zrząć to. Tylko Jezus mówił o duchowym przebudzeniu. Że tutaj mamy czas wiosny, czas rozwoju, czas siania wielu rzeczy, wielu roślin, ale potem, za czasów już przyjścia Jezusa, przyszedł czas żęcia. Ludzie tego nie widzieli często, nie zdawali sobie sprawy z tego, byli zajęci swoimi sprawami. I podobnie również w naszym duchowym życiu, Jezus przychodzi do naszego życia i chce nas pociągnąć za sobą. Chce nas pociągnąć, chce nam pokazać wiosnę, nie tylko w sensie tej naturalnej wiosny i tego piękna, bo człowiek jak się tak naprawdę nawróci do Boga, to dostrzega piękno, którego wcześniej nie widział. Ja jako nienawrócony, ja od dziecka po lasach łaziłem. Ja widziałem to piękno, ale dopiero jak się nawróciłem, to jakby mi się na nowo oczy otworzyły. Ja zdałem sobie sprawę, że to wszystko Bóg mi daje, cieszyć się tym wszystkim. Jakby wszystko na nowo odkrywałem w tym lesie. Chociaż dobrze znałem ptaszki, nie ptaszki, każde drzewo znałem w tym lesie. Ale wszystko dla mnie stało się jakby na nowo. Nagle otworzyły się oczy. Boże, tyle piękna wokół mnie. Tak? Także kiedy my otwierają się nasze oczy na duchową rzeczywistość, Jezus chce nas wprowadzić i pokazać nam, że i przychodzi czas przebudzenia. Że Jezus wzywa nas i chce nas pociągnąć tam, gdzie On idzie, a On idzie tam, gdzie są ludzie, którzy potrzebują Jego. Ale zwróćmy uwagę, co tutaj takiego się dzieje? Bo przychodzi pewien zgrzyt w tej całej pięknej historii. W 14 wersecie czytamy: gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Ona nie idzie za nim. Ona się schowała. Ukryła się. W rozpadlinach skalnych. I nie pobiegła za nim. on odchodzi sam. Ona jest w domu i tu jest powiedziane o tym, że są ściany, że patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Jest coś, co ich separuje od siebie. Jest coś, co ich oddziela od siebie. Dom symbolizuje miejsce pewnej strefy komfortu i bezpieczeństwa, gdzie jest ci dobrze, gdzie czujesz się dobrze, komfortowo, bo wiesz, że te ściany, w jaki sposób ten kraty ciebie w jaki sposób chronią. Ale Jezus ma to do siebie, że każdego z nas chce wyprowadzić z naszej strefy komfortu. Nie chcę, żebyśmy pozostali w domu. I z Jezusem jest bezpieczniej być poza łodzią, tak jak w przypadku Piotra było, niż pozostać w łodzi bez Jezusa. Piotr to uchwycił swoim sercem i zdał sobie sprawę, że chociaż jest sztorm, to będzie lepiej mu, będzie bezpieczniejszy przy Jezusie i tylko Panie powiedz słowo, ja przyjdę do Ciebie, choćby po wodzie. A ta pozostała jedenastka kurczowo trzymała się łodzi, którą gdyby dobrze chciało sztormem jakimś tak huknąć falą, to by ich wszystkich zmiotło tą łupinkę na morzu. Ale człowiek się kurczowo trzyma czegoś, co wydaje mu się być jakimś takim źródłem bezpieczeństwa. Na morzu to będzie łódź. Nie Jezus. My potrzebujemy to odkryć w naszym życiu, że z Jezusem lepiej jest być w oku cyklonu i będziesz bezpieczniejszy niż w spokojnej dzielnicy, gdzie jest sielankowe życie, nic się nie dzieje, policja czuwa, przestępca się żaden nie wkradnie. Chociaż Jezus mówi o tym, że ta sielanka się skończy. I tylko bezpieczni będą ci, tak naprawdę bezpieczni będą tylko ci, którzy są z Nim. Oblubienica wołała, pobiegnijmy, pociągnij mnie za sobą, wprowadź mnie tam, gdzie Ty chcesz, do swoich komna. I czasami jest tak, że my również w naszych modlitwach potrafimy piękne piosenki śpiewać, tak jak dzisiaj, oddychać Tobą chcę, czyń ze mną to, co chcesz. Ale tak naprawdę w naszym życiu to już tak wcale nie jest do końca. Piotr też mówił, wszyscy cię opuścić mogą, ale ja na pewno nie. Kto jak kto, ale ja cię nigdy, Panie, nie opuszczę. Długo było trzeba czekać? Długo? Parę dni. I pierwszy stchórzył. Nie, ja go nie znam. Ja go nauczył, w życiu nie widziałem. Ja nie, ja z nim nie chodziłem. Czasami jest tak w naszym życiu, że my również potrafimy wznieść wzniosłe modlitwy. Jak ostatnio, Artur, mówiłeś o niebezpiecznych modlitwach. Czasami jest łatwo nam coś palnąć, bo serce chce. Serce tego chce. Ale nasze ciało jest słabe, tak? Duch ochoczy, ale ciało słabe. Dlatego my w jakiś sposób uciekamy od Boga zamiast do Niego biec. Dlaczego oblubienica się schowała przed Nim? Może wyszła z Nim, bo już tutaj w tym momencie jest ukryta w rozpadlinach skalnych, już nie jest w domu, może z Nim wyszła. Ale kiedy zobaczyła przed sobą góry, bo on ją chciał w góry zabrać. Góry są też obrazem wyzwań. Jezus chce cię zabrać w miejsca dla ciebie niedostępne, w góry. To już nie jest taki lekki sobie spacerek alejką. Skakać z nim po górach. Co się w niej stało? Bała się? Pewnie się trochę bała tych wyzwań, tego, że będzie musiała po tych górach z nim skakać? Kiedy później w 5 rozdziale spotykamy oblubienicę, Jezus ponownie przychodzi, oblubieniec ponownie przychodzi o bardzo niestosownej porze. W duchowym wymiarze Jezus ma zupełnie gdzieś jakieś konwenanse, co wypada albo co nie wypada, jakąś kulturę. Przychodzi do niej w nocy i puka. Chce mieć z nią społeczność. A ona mówi, no ale wiesz, ja już się w piżamę ubrałam, teraz bym musiała wstać i nogi sobie pobrudzę. Nie chce mi się. I on od niej odszedł. To mówi nam coś o tym, że w oblubienicy jest coś takiego, że ona nie odpowiada w taki sam sposób Jezusowi swoim pragnieniem bycia z Nim, tak jak On chce być z nią. I tak bywa też w naszym życiu. Chcemy Jezusa z jednej strony, bo serce chce, ale z drugiej strony w jakiś sposób się trochę Go boimy. Boimy się tej bliskości z Nim, tego, gdzie On nas poprowadzi. Boimy się tych wyzwań, tych gór. Chcemy się schować. Tam, gdzie wydaje nam się, że będzie bezpieczniej, w tej szczelinie skalnej, że tu jest dobrze, tutaj się jakoś tak czuję w miarę dobrze, bezpiecznie. Jej duch był ochoczy, ale ciało słabe jeszcze jest, jest niedojrzała. Jej serce nie jest gotowe iść za Jezusem na 100%. Wszędzie, dokądkolwiek On będzie chciał. I bardzo często tak bywa też z nami. My oczywiście kochamy Jezusa i ona kochała swojego oblubieńca. Ale jej serce nie było dojrzałe, jej serce nie było na tyle ukształtowane w miłości, żeby pobiec za swoim Panem, kiedy On ją wzywa. Wiecie, kiedy Bóg powiedział do Abrahama, czy jeszcze wtedy do Abrama, wyjdź z Ur Chaldejskiego do ziemi, którą ci wskażę. To też było opuszczenie wszystkiego, co jest ci znane, co było znane Abrahamowi, do ziemi jakiej? Nie wiadomo jakiej. Którą ci wskażę. Nie wiesz, gdzie idziesz. Jeśli ruszasz w jakąś duchową podróż, to nie wiesz, dokąd ona cię zaprowadzi. Dopóki tam nie dojdziemy, to nie wiemy. Dla nas to jest jak ziemia nieznana. A wszystko, co nieznane, napawa nas lękiem, bo wolimy mieć to swoje, chociażby niedoskonałe, pełne jakichś braków, ale nasze swoje miejsce, w którym się czujemy, no powiedzmy, w miarę jako tako bezpiecznie. I wiecie, co się stało z Abramem? On wyruszył z całą swoją rodziną, on zrobił ten krok. Wyruszył w nieznane, opuścił wszystko, co było do tej pory mu znane, a to nie przecież nie była prosta sprawa, tak? Wyjedź z całą rodziną gdzieś tam. Gdzie? Nie wiesz. Pokażę ci. Ale ty wyrusz. I wiecie, co się stało? Na kilkanaście lat Abram pozostał w Haranie. Wyszedł, doszedł do Haranu i w Haranie pozostał na kilkanaście lat. Dopóki nie umarł jego ojciec Terach. Dopiero kiedy umarł jego ojciec, Bóg ponowił wezwanie, kilkanaście lat musiało upłynąć. I Abraham znowu wyruszył. A powiem wam jako ciekawostkę, wiecie co znaczy imię Terach? Imię jego ojca? Ten, który przeszkadza. Takie miał imię. Ten, który przeszkadza. Bóg nie powiedział do Teracha, że ma wyjść. To Terach się przyczepił do Abrama i z nim wyszedł. Bóg powiedział do Abrama, że to on ma wyjść. I ten ojciec zatrzymał skutecznie Abrama, dopóki żył w Haranie, bo się tam pewnie podobało Terachowi. Tu zostańmy. Czasami też jest w naszym życiu tak, że my również możemy mieć swoich Terachów, czyli tych, którzy przeszkadzają nam w osiągnięciu Bożych celów. To mogą być czasami relacje, które nas odciągają od Boga, relacje z ludźmi. Albo to niekoniecznie muszą być relacje czy ludzie w ogóle, ale coś w nas, co jest takim czymś, co przeszkadza, żebyśmy poszli na całość za Jezusem. Bóg cię wzywa, żebyś gdzieś poszedł, żebyś coś zrobił, a ty nie idziesz. Nie tak dawno wielką popularnością wśród nas cieszyła się książka tego Murzyna, słynnego boksera, wagi ciężkiej, nie pamiętam tytułu. Zniewolony przez piekło, wybrany przez niebo. I pamiętacie, tam jest taka historia, pewnie z wielu sobie przypomni ją. Bóg powiedział mu, żeby on służył w jakimś tam mieście, Hollywood, tak to było. Ale on nie. On będzie służyć Bogu, ale gdzie indziej. Wybrał, postanowił, że tam nie chce iść. Nie chce być posłuszny Bogu do końca. On chce Bogu służyć, ale nie tam. Nie tam. Jonasz podobnie zrobił, tak? No nie, do Niniwijczyków mam im głosić Ewangelię, wrogom najgorszym Izraela. Moja noga tam nie postąpi. Nałódź i zwiewać od Pana Boga. Tylko, że od Pana Boga się nie da uciec, tak? Ale po co mu się było znaleźć w brzuchu wielkiej ryby? Było to potrzebne? Nie było. Ale czasami my tak mamy, że my mamy swoje i po swojemu chcemy sobie układać swoje życie. To nigdy nie, nam nie wyjdzie. Jonasz też miał i ten bokser też miał swoich terachów w swoim życiu, tych, którzy przeszkadzali w osiągnięciu Bożych celów. A wiecie, kiedy czytamy objawienie, listy do kościołów, jest taki kościół, który jest kościołem w Laodycei. Kościół, który miał o sobie bardzo wysokie mniemanie. Bo wielu ludzi w tym kościele to byli bardzo zamożni ludzie, bo to było takie w ogóle bardzo... Tak, w Laodycei w ogóle pierwsze banki na świecie powstały. Tam w ogóle pieniądz też powstał. Jako taka w ogóle rzecz, że jest pieniądz, coś takiego, tak? To tam powstało. To było bardzo bogate miasto. I w kościele też było wielu ludzi bogatych. Jezus mówi, ty myślisz, że masz to i to, a ja ci mówię, ty jesteś ślepy, biedak i nędzarz. I do tego kościoła, który jest spośród tych wszystkich siedmiu kościołów, które są wymienione w objawieniu, jest najgorzej stojącym duchowo kościołem. Chociaż miał o sobie tak wysokie mniemanie, jakim to oni wspaniałym kościołem nie są. Ale Jezus do tego kościoła powiedział takie chyba jedno z najbardziej znanych słów z Księgi Objawienia. Oto ja stoję i kołaczę u drzwi. Kto mi otworzy, kto usłyszy mój głos i mi otworzy, to wejdę i będę z nim wieczerzał, on ze mną. My bardzo często te słowa w ewangelizacjach używamy, ale to nie są słowa, które są skierowane do niewierzących, tylko do wierzących. Bardzo podobnie jak tutaj, tak? Jezus przychodzi do kościoła w Laodycei i chce go wyciągnąć z jego fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Mówi, chodź za mną, tutaj nie jest ci dobrze. Ty myślisz, że to jest twój dom i będzie tu ci dobrze, a ja mówię, nie. Wyjdź, otwórz się na mnie, bo mnie tutaj nie ma. Ty masz imię, nosisz imię, że żyjesz, a ty jesteś umarły. Masz miano chrześcijanina, ale mojej obecności w twoim życiu w tym kościele nie ma. I tak czasami jest w naszym życiu, czy właściwie nie, powiem inaczej, nie że czasami, w życiu każdego z nas, spotkamy się z Jezusem, który przyjdzie i powie, wstań. Wstań z tego miejsca, w którym jesteś, to nie jest twoje miejsce przeznaczenia. To nie oznacza, że ci Jezus każe się wyprowadzić ze Starogardu, czy z domu, w którym mieszkasz, ale chodzi o twoją duchową podróż. Że Jezus nie będzie chciał, żebyśmy pozostali w takim miejscu i tacy, jacy jesteśmy dzisiaj. On chce nas przekształcić, chce nas przemienić i chce, żebyśmy wyszli z tych naszych łodzi, z tych naszych domów, gdzie nam się bezpiecznie, tych naszych miejsc, w których się chowamy pośród tych rozpadlinach skalnych i w ukryciu szczelin. I wiecie, co jest ciekawe? Co Jezus mówi? Co oblubieniec mówi w tym momencie? Gołąbko moja, rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze. Daj mi usłyszeć swój głos. Gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Niesamowite są te słowa. W pewnym sensie on się na niej zawiódł. Ona go zawiodła. okazuje się, że wcale go tak bardzo nie kocha, jak on ją. Ale czy on się na nią obrusza? Czy się żachnął? Tak jak to się mówi, focha strzelił? Zwraca się cały czas niezwykle czule do niej i najpiękniejszymi słowami. Gołąbko moja. Nie jędzo moja, tak? Daj mi oglądać swoje oblicze. Daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. On pragnie jej bliskości, on chce ją widzieć. Do czego tu jest wezwanie? Do społeczności. Szukajcie mojego oblicza, tak? Że on, tym razem to Jezus zwraca się do nas. Ja chcę widzieć twoje oblicze, chcę widzieć twoją twarz. Ja chcę w nią patrzeć. Ja chcę słyszeć twój głos, czyli chcę słyszeć twoją modlitwę. Twoja modlitwa jest dla mnie słodka. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że wielu z nas ma tak, że jak zawodzisz Boga, wiesz, że coś jest nie tak w twoim życiu, to chciałbyś się schować przed Bogiem. Tak jak ona. Czujesz, że jest coś nie tak i tak jak Adam z Ewą się chowali w ogrodzie Eden, chociaż przed Bogiem się nie da schować, ale człowiekowi tak się wydaje, że jakoś to idzie zrobić. Dlaczego? Dlaczego się chowamy niejednokrotnie przed Bogiem? Bo myślimy, że nasza twarz jest odpychająca dla Niego. Że jak Bóg cię zobaczy taką brudną czy takiego brudnego, to On będzie taki zniesmaczony tobą. Zgorszony. Bo ty jesteś sobą zgorszony. Czy jesteś zgorszona? Dla Boga, dla oblubieńca, w momencie, w którym my chcielibyśmy uciec, chcemy się schować w jakiś sposób przed nim, bo się go boimy, bo coś jest jeszcze w nas nie tak, jesteśmy, to ciało nasze jest słabe, to on tym bardziej woła. Ty nie ukrywaj się przede mną. Jagoda, poproszę ciebie tutaj. Tu z przodu są wolne miejsca. Chodź no tutaj. Gołąbko moja. My chcemy się schować przed Bogiem, a On chce widzieć naszą twarz i słyszeć nasz głos. Szczególnie kiedy upadamy, kiedy zawodzimy i mamy tego świadomość, nie uciekajmy od Niego, ale uciekajmy się do Niego. Pomyśl o Bogu, który w twoim paskudnym dniu twojego życia, kiedy czujesz się podle, On nie podziela twoich odczuć względem ciebie. On ma zupełnie inne odczucia względem ciebie. On się nie przyłączy do tego upadlania, czy poniżania, czy potępiania, którym czasami w nas gra. Znowu zawiodłem. Co za świnia ze mnie. Ile razy tak mówiłem względem Boga. Taką wielką łaskę Bóg mi okazał, a ja dalej grzeszę, tak? Przychodziło takie potępienie. I sam siebie tak jeszcze dodołować trochę, nie? Nie. To jak On nas widzi, to jest niesamowite. Ty widzisz w sobie kogoś, kogo nie warto, nie wiem, kochać, albo widzisz, że jesteś brzydki, tak duchowo, tak, czy brzydka. Nie warta, żeby na ciebie patrzeć, być z tobą zachwycony. A on widzi coś zupełnie przeciwnego. Dlaczego? Bo on patrzy z wiecznej perspektywy. On nie widzi ciebie tylko przez pryzmat twoich upadków, tylko przez pryzmat wieczności, który całe nasze życie to ani sekunda, mini sekunda nie jest. I On widzi ciebie w niebie, jakie będziesz wspaniałe rzeczy czynić, o których ty dzisiaj nawet nie wiesz, ci do głowy nie przyjdą, że tak wspaniałe rzeczy będziesz czynić i będziesz tak piękną osobą, z której będzie emanować Boża chwała. Nie do pojęcia. I On ciebie taką zna i ciebie takiego zna w Jego wiecznym teraz. On wie, że taki będziesz. A my czasami patrzymy w tym przez naszą tą krótkowzroczność na to, że upadłem i taki sflaczały bym najlepiej od niego uciekł. Schował się przed nim. I teraz posłuchajcie 15 werset. To są słowa oblubienicy. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Małe liski to są szkodniki. Kopią nory, no i te winorośla usychają. Jest okres kwitnienia, czyli zawiązywania owoców. Kluczowy moment dla owocowania w przyszłości. Jeśli kwiaty coś strzeli, że tak powiem, jakiś szlak strzeli, czy to jakiś przymrozek, czy coś, nie będzie owocu. Małe liski są obrazem nie jakichś tam, nie wiem, skandalicznych grzechów, tak jak w przypadku Dawida. Nie dość, że cudzołożył, to jeszcze był winien spisku i morderstwa. Za jednym zamachem. Małe liski to są drobne sprawy, niedociągnięcia, niewinne grzeszki, tak zwane niewinne grzeszki, jakieś słabości, tak, małe kłamstewka, niedomówienia, niedopowiedzenia, jakieś drobne wady, przywary, które w jakiś sposób akceptujemy w naszym życiu, ale które konsekwencji sprawiają, że nasze życie nie wydaje takiego owocu, jakie by mogło wydać. I Bóg wcale nie jest zainteresowany tylko tym, żeby w naszym życiu nie było skandalicznych grzechów. Nikogo nie zabiłeś, nikogo nie zamordowałeś i tak dalej. Większość z nas z takimi grzechami nawet za swojego świeckiego życia nie miało do czynienia. Ale większość z nas w tych małych, liczba byłaby długa, tych mniejszych świństw i grzeszków, które żeśmy narobili w naszym życiu i jeszcze robimy czasami. Oblubienica woła, połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Przez te różne małe sprawy nie chodzimy w pełni Ducha Świętego. Te małe sprawy, które jesteśmy skłonni zbagatelizować, w jaki sposób je kochamy, nie dostrzegamy często, jak mają niszczący wpływ na nasze życie. Bo małe liski są przesłodkie. Przesłodkie. Ja widziałem z bliska. Naprawdę, jak wszystko, co małe, jest słodkie. I może tak żal nam je zabijać. Bo my je kochamy. Kochamy te nasze małe grzeszki czasami. Taka jest prawda, że trzeba było się szczerze nieraz przyznać, że tak, że my kochamy te nasze małe liski. I dlatego one są w naszym życiu, nie przeszkadzamy im, bo się nad nimi litujemy. Ale oblubienica zdaje sobie sprawę, w tym momencie tutaj zdaje sobie już sprawę, że to te małe liski sprawiły to, że ona nie pobiegła za oblubieńcem. Małe liski strachu, że się boisz się otworzyć usta, boisz się zrobić to, bo ja się nie nadaję. Ale to cię zatrzymuje, że nie rozwijasz tego potencjału, tego pełni potencjału, jaki Bóg w ciebie włożył. I to są te małe liski. Słodkie małe liski, takie niewinne. Ale sprawiają, że nie owocujemy i nie wydajemy tego 60, 30 czy 100-krotnego plonu, jakim byśmy mieli wydać. Ale oblubienica ma jedną świadomość. Ona woła, połapcie. Połapcie nam lisy, połapcie te małe liski. Ona zdaje sobie sprawę, że sama nie daje rady. Bo próbowaliście kiedyś złapać liska? To wcale nie jest takie proste. Ja próbowałem. Takiego liska podszedłem, był to z drzewa i podszedłem do niego, tak jak do Weroniki był ode mnie. Ale jak mnie zobaczył, to była chwila, moment. Nie mam żadnych szans, żeby go złapać. Zresztą nie chciałem, ale chciałem go tak trochę przestraszyć. Ale nie ma szans. I ona też sobie zdaje sprawę, chociaż to są może małe rzeczy, to sama nie da rady. To jest tak naprawdę wołanie do Ducha Świętego, żeby Duch Święty pomógł nam rozprawić się z tymi małymi rzeczami, które niszczą nasze życie. Niszczą naszą winnicę, przez to nasza winnica nie wydaje całego owocu, który powinna wydać. Nie apostoł, tylko król Dawid w jednym z psalmów mówi: któż zna ukryte występki swoje, od tych ukrytych przede mną, od tych ukrytych uchroń mnie, Panie. My czasami nie dostrzegamy w ogóle w sobie, że coś źle robimy. Nie dostrzegamy swoich negatywnych postaw, które rujnują nasze życie. Ona w tym momencie już sobie zdaje sprawę, że są takie rzeczy w jej życiu. I dlatego podnosi to wołanie. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, winnice nasze zakwitają. Woła do Ducha Świętego. Prosi o pomoc, żeby to się jej udało zrobić. 16 wiersz. Mój Ci jest mój miły, a ja jestem Jego, który pasie wśród lilii. To jest jej deklaracja na temat jej miłego. Mój Ci jest mój miły, On jest mój, a ja jestem Jego. I tu bym chciał zrobić pewną dygresję, do której będę niejednokrotnie wracać, jak będziemy przez tą księgę przechodzić. W całej pieśni nad pieśniami pojawiają się cztery frazy, cztery sformułowania, które wyrażają jej stosunek do Niego i poczucie, kim jest dla Niego. Pierwszą frazę spotykamy w pierwszym rozdziale, w 13-14 wierszu, gdzie oblubienica mówi: mój miły jest mi. Wiązką miry położono między moimi piersiami i gronem henny, winnic Engaddy. Jest mi mój miły. I to jest pierwsza jej fraza, gdzie ona się koncentruje na tym, kim dla niej jest oblubieniec. Kim dla nas jest Jezus. Mój miły jest dla mnie. Kiedy my się nawracamy i zakochujemy się w Jezusie Chrystusie, to pierwszym tym takim etapie duchowego wzrostu jesteśmy zachwyceni, kim Jezus jest dla nas. To jest mój Jezus, mój. Ale to wszystko jest bardzo skoncentrowane w naszym przeżywaniu na nas samych w dalszym ciągu. Tu mamy drugą frazę w tym 16 wierszu drugiego rozdziału. Mój Ci jest mój miły, ale już się zaczyna pojawiać w niej świadomość, a ja jestem Jego. Dalej na pierwszym miejscu jest to, że On jest mój. Mój Jezus, jaki On jest cudowny. Ale pojawia się ta świadomość, ale ja należę do Niego. W trzeciej frazie, którą spotykamy w 6 rozdziale 3 wierszu, oblubienica mówi: ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. To jest niejako powtórzenie tego wiersza 16 z drugiego rozdziału, ale jest tu pewne przestawienie. To nie jest przypadek. To, co ona przestawia, tak, na pierwszym miejscu mówi: ja należę do mojego miłego, a mój miły należy do mnie. Coś się w niej przewartościowuje, ona przechodzi kolejne etapy rozwoju. W pieśni nad pieśniami niesamowite jest to, że oblubieniec jest doskonały, a oblubienica nie. Dlatego to jest jeden z tych rzeczy, która sprawia, że wielu ludzi odkrywało, że to jest ta księga, mówi o czymś więcej niż tylko o jakichś tam relacji małżeńskich czy narzeczonych. Że za tym obrazem oblubieńca kryje się ktoś więcej, kryje się oblubieniec Boży, Jezus Chrystus, Syn Boży, który jest bez skazy w przeciwieństwie do oblubienicy. Ale ona mówi tak, to zaczyna sobie zdawać sprawę, że ona jest Jego. I dopiero potem On jest mój. I w końcu w 7 rozdziale, 11 wierszu, ostatnia fraza pod koniec tej księgi. gdzie ona mówi: ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Widzimy jej taką jakby duchową, w takim skrócie, duchową podróż od kogoś, kto jest skoncentrowany na sobie i przeżywaniem tego, jak wspaniały jest Jezus dla mnie, do kogoś, gdzie tego ja już prawie jakby wcale nie ma. Należę do mojego miłego. To jest najważniejsza rzecz, że moje życie jest w jego ręku i wszystko, co robię, jest dla niego. Ku mnie zwraca się jego pożądanie. Apostoł Jakub powiedział: czy wy nie wiecie, że Bóg zazdrośnie pragnie tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Tam Jakub to umieszcza w kontekście, że nie można być przyjacielem świata i przyjacielem Boga. Bo ktoś, kto jest przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Nie idzie tych dwóch rzeczy razem połączyć. Trochę tu, trochę tam. Bóg zazdrośnie chce tylko dla siebie. Bóg jest też, to trochę czasami może nas dziwić, ale Biblia wielokrotnie mówi, że Bóg jest Bogiem jakim? Zazdrosnym. Jest bardzo taki zdrowy wymiar zazdrości w miłości. Jest też chorobliwa zazdrość, która psuje każdą relację. Ale jest zdrowa zazdrość. Zdrowa zazdrość. I Bóg jest Bogiem zazdrosnym o nas. I ona ma tą świadomość w pewnym momencie, że ku niej zwraca się jego pożądanie, że Bóg nas pragnie bardzo mocno. On nas pożąda. Tylko dla siebie. Bo tak bardzo nas kocha, tak? W którym miejscu, można sobie zadać pytanie, widzimy dzisiaj siebie? Może na początku, może tak jak tutaj dzisiaj czytamy drugi rozdział, że nadal to moje jest na pierwszym miejscu, nawet jeśli tyczy się jego. Ale z czasem Duch Święty będzie nas prowadzić do tej świadomości, że my należymy tylko do niego i że całe nasze życie będzie podporządkowane jemu. Ostatni wiersz tego drugiego rozdziału mówi tak: zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, chodź mój miły, bądź jak gazela lub młody jelonek na górach Beter. Ostatnie słowa na razie o bubienicy. Nie pobiegła za nim. Nie z powodu buntu, ale z powodu niedojrzałości serca, z powodu lęków, obaw, które wypełniały jej serce. Tak często jest też z nami, że to nie jest tak, że my chcemy się buntować czy być otwarci, nieposłuszni Bogu, że nasze serce chce, ale nasza własna niedojrzałość, nasze słabości sprawiają, że się boimy i na razie ulegamy bardziej naszym lękom niż jego pragnieniom. Chodź, mój miły, bądź jak gazela lub młody jelonek na górach Beter. To jest takie bardzo trudne miejsce dla tłumaczy i w różnych przykładach znajdziecie tą końcówkę różnie tłumaczoną. W górach balsamicznych, czy jakkolwiek i tak dalej. Nie do końca wiadomo, co znaczy to słowo Beter. Ani takiej góry w Izraelu w ogóle nie ma. Ale dokopując się do tego słowa Beter, to słowo oznacza oddzielenie. Najbardziej to, co zawarte jest w tym słowie Beter, zmieściłoby się w naszym słowie oddzielenie. Kiedy spojrzymy na kontekst, to widzimy, że to się pokrywa. W jej życiu następuje oddzielenie od oblubieńca. Dokonała wyboru, że nie pójdzie za nim, więc zdecydowała się na to, że będzie bez niego w jakimś momencie jej życia, tak? On odchodzi. Ale ona woła do tego: chodź mój miły, bądź jak gazela lub młody jelonek na górach Beter. Że ten, który pokonuje wszystkie góry, może też pokonać góry oddzielenia w jej życiu. Ale przychodzi czas rozłąki. W trzecim rozdziale widzimy oblubienicę, która w nocy szuka swojego oblubieńca, ale go nie ma przy niej, tak? Dokonała tego wyboru, że nie chciała pójść za nim i on odszedł. I potem ona go musi szukać. Słuchajcie, czasami, albo właściwie każdy z nas przeszedł, przechodzi lub przechodzić jeszcze będzie takie momenty w naszym życiu. Bo serca nasze nie są jeszcze dzisiaj gotowe, wielu z nas nie są gotowe, by iść za Jezusem na całość. Ale jak w Pieśni nad Pieśniami widzimy oblubieńca, który kształtuje swoją oblubienicę i prowadzi ją. Wracając do refrenu, który jest w Pieśni nad Pieśniami, nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki nie zechce sama. Oblubieniec na nią nie naciska. Oblubieniec odchodzi. Widzi, że ona jeszcze nie jest w jedności z nim. Że jej serce nie jest w jedności z jego sercem. Jej serce nie pragnie tak bardzo tego, co on pragnie. I dlatego on odchodzi. Wielu z nas, jeśli tak właściwie to wszyscy, jesteśmy w takim miejscu, gdzie są rzeczy, które nas jeszcze oddzielają od Boga. Od pełni tej bliskości i tej relacji, jaką on chce mieć z nami. Te różne małe listki w naszym życiu sprawiają, że jego obecność w naszym życiu jest zdystansowana. Że mamy momenty bliskości z nim i mamy momenty, których nie czujemy jego obecności. Bo on odszedł od naszego życia, bo nie chce płoszyć miłości i nie będzie się nam narzucać, dopóki my nie znajdziemy się w miejscu, że zaczniemy wołać i pragnąć, tęsknić za jego obecnością. Na moim łożu, to tak już tylko króciutko, w trzecim rozdziale czytamy pierwszy werset. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Przychodzi moment poszukiwania. Kiedy my nie idziemy za nim, obecność Boża odchodzi z naszego życia i zaczyna się ten proces, że jednak nasze serce kocha Jezusa i nie wyobraża sobie już życia bez Niego, dlatego zaczynasz Go szukać. Zaczynasz widzieć, jak ci jest źle bez Jezusa. Bo kiedy On jest blisko ciebie, to jest wszystko dobrze, ale jak zaczyna Go brakować, to zaczynasz czuć, jak jest źle bez Niego. I czasami On nas przeprowadza przez takie procesy w naszym życiu, aby nasze serce urosło, żeby nasze serce znalazło się w miejscu gotowości, by powiedzieć: tak, Panie. Szuka go po nocy. Nie znajduje go. Ale go znajdzie. Koniec tej historii jest bardzo szczęśliwy. Koniec końców, w 7-8 rozdziale tej księgi widzimy, że to oblubienica mówi do oblubieńca: chodź. Pójdę z tobą. Pójdę z tobą po wioskach, wszędzie z tobą pójdę. Ja, to ona jego wzywa, bo ja jestem gotowa, ja chcę iść wszędzie. Przeszła pewien proces, dojrzała do pewnego momentu. I podobnie Bóg czyni, jest nadzwyczaj delikatny w naszym życiu i działa w taki sposób w naszym życiu, że będzie prowadzić nas do tego miejsca. W aspekcie naturalnym, o którym dzisiaj tak mało mówiłem, słuchajcie, w małżeństwach kochamy siebie, ale przeżywamy też okresy oddzielenia. Czujemy pewien dysonans w relacjach małżeńskich. Czujemy, że nie jesteśmy wcale jedno sercem, tak? Że są rzeczy, które nas dzielą, które nas różnią, że wcale naszymi pragnieniami nie do końca ze sobą współgramy. I że małe listki, nikt inny bardziej nie psuje małżeństw jak małe listki. Nasze małe listki. Bo raczej to, że będzie jakaś zdrada małżeńska, że takie rzeczy się zdarzają, ale raczej nie tak często, szczególnie w naszych kręgach. Mogą się nigdy nie zdarzyć. Małżeństwo może być ze sobą przez całe życie, ale jednak nie doświadcza pełni życia i pełni tego, co może przynieść wspólne małżeńskie pożycie, tylko dlatego, że pozwalają małym listkom psuć swoją winnicę, swoje małżeństwo. Tolerują ją, akceptują. To też mówi oblubieniec jest wzorem dla nas jako mężczyzn, jako mężów, że naszym zadaniem jest być przywódcą, który prowadzi swój dom, swoją rodzinę, swoją żonę, aby wzrastała w miłości do Chrystusa. Czasami bywa odwrotnie, że ta kobieta musi jakby ciągnąć faceta, bo on nie ciągnie go do Boga w ogóle, tak? Ale my też musimy być w tym wszystkim mądrzy, czy uczyć się mądrości. Jak ja myślę, to czuję się, jakby przyrównując się do tego, to widzę, że jeszcze mi jako mężowi wiele, wiele brakuje, tak? Czy jeszcze się muszę wiele nauczyć. Widzę te małe liski, które w jakiś sposób czasami toleruję w moim życiu. Lenistwo, mnie się nie chce. Ten tutaj jest jeleń, który skacze po górach, a ja przyjdę po domu do pracy, mi się nie chce, tak? Są małe liski i każdy z nas wie, jeśli jeszcze nie wiesz, jakie to są to liski, Bóg ci pokaże z czasem, jakie małe liski psują nasze winnice. Bóg nas wzywa i Bóg nas bardzo mądrze prowadzi i On chce przygotować sobie oblubienicę bez skazy, że nasze oddanie Jemu będzie bez zarzutu. Nie będzie żadnej skazy na naszym oddaniu się Jemu. Ono będzie całkowite, totalne. I nasza miłość będzie w pełni dojrzała, by iść za Jezusem, tak? Jeśli dzisiaj widzimy, a myślę, że większość z nas widzi, jakieś takie właśnie strefy oddzielenia w naszym życiu, może nie czujesz Boga, co ciebie oddzieliło od Niego? Lęki, obawy, małe nieposłuszeństwa, małe grzeszki, które sprawiają, że ta obecność Jego nie jest w twoim życiu w takim wymiarze, jakim by się chciało mieć. Ale to jest wezwanie też dla nas dzisiaj. Widzisz małe liski? Wołaj jak oblubienica. Wołaj. Wołaj do Niego. Nie pozwól, żeby... Nie toleruj lisków. Nie pogódź się z nimi, że słodkie, że szkoda, że je nawet lubisz czy kochasz. Dopóki liski będą, nasze winnice nie będą wydawać owoców. A Duch Święty jest po to nam też dany, żeby nam pokazać małe lisy, które to konkretnie są, i żebyśmy mogli się z nimi rozprawić w naszym życiu. Oblubienicy to trochę trwa i w naszym życiu to też trochę trwa. Ale koniec końców oblubienica rozprawia się z małymi lisami w swoim życiu już nie ma. Ona jest gotowa, w pełni gotowa, by pójść za swoim oblubieńcem, by być z nim całkowicie. I podobnie możemy liczyć na to, że On w taki sam sposób będzie działał w naszym życiu. Jeśli jest oddzielenie, a jest, tylko On, który pokonuje każde góry, potrafi też pokonać góry oddzielenia w naszym życiu. Może odejdzie z naszego życia, na jakiś czas oddali się. Nie, że zostawi nas, bo nigdy nas nie zostawia. Ale jeśli my nie chcemy, to On na siłę nie wciśnie się do naszego życia. On odsunie się i poczeka na naszą gotowość, aż my zapragniemy. Jeśli jesteś w takim momencie oddzielenia, czy widzisz takie w różnych sferach swojego życia, że jest jakieś oddzielenie, ono jest też po to, żeby nasze serce ukształtować, twoje serce ukształtować, żeby odpowiedziało w pewnym momencie Jemu już tak. Ten trudny okres, to jest kryzys, bo to jest jakiś kryzys duchowy, służy temu, nie, że On ciebie zostawił, w sensie jak nie chcesz, to nie. Ale że On zdala, w jaki sposób działa w twoim życiu, zostawił cię troszeczkę samemu, po to, żeby w tobie zrodzić pragnienie poszukiwania Jego. Że ci jest źle bez Jego obecności. Nie wyobrażasz sobie życia, że Go nie ma w twoim życiu. I może wielu z nas, jeśli nawet nie większość, czy wszyscy, jesteśmy w takim momencie. Wiem, że Duch Święty chce nas pociągnąć do miłości szalonej dla Chrystusa. Ale dzisiaj może nie jesteśmy gotowi powiedzieć Jemu tak. Może dzisiaj wielu, a nawet większości, myślę, że nawet nas wszystkich, różnego rodzaju lęki biorą górę i dlatego my nie idziemy za Nim. Też mam momenty takie w moim życiu, że Bóg wzywa mnie do czegoś wiele, wiele lat temu. Ja byłem tym pociągnięty, ale później się przestraszyłem. Nie poszedłem za tym. Koniec końców. I po latach Czasami sięgam do jakichś notatek i przypominam sobie, co Bóg do mnie mówił. I widzę, jak pozwoliłem różnego rodzaju lękom coś zagłuszyć w sobie, tak iż to słowo nie wydało owocu, zostało bezowocne w moim życiu. I w twoim życiu są ziarna Słowa Bożego, które wzrosły, ale które różne rzeczy zagłuszyły, iż nie wydały owocu. Ale ja chcę, żebyśmy my się mogli dzisiaj modlić i uczyć się z tego, co Boże Słowo tutaj mówi do nas. Tak naprawdę możemy też dzisiaj pokonać nasze lęki i powiedzieć, że nie pozwolę sobie na to, żeby coś oddzielało mnie od Ciebie. Może Twoje serce już dzisiaj jest gotowe, by powiedzieć, może nieśmiałe, może zalęknione, ale nie godzę się na to, żeby coś mi oddzieliło od Ciebie. Chcę się pozbyć wszystkiego, co w moim życiu oddziela od Ciebie. Ja chcę biec za Tobą. Wierzę, zarać niedowiarstwu memu. Kocham Ciebie, zarać temu, że moje serce jest dzisiaj słabe, jeszcze niedojrzałe. Ukształtuj mnie, oddaję się Tobie. Ty działaj w moim życiu i doprowadź mnie do takiej miłości, jaką Ty masz do mnie. Abym ja mógł czy mogła kochać Ciebie tak samo, jak Ty mnie kochasz. Już bez żadnej różnicy. Powstańmy, żeby się pomodlić. Panie, ja dziękuję Ci za